niemoc walki wręcz przeniosła się nie tylko na życie szczepowe i społeczne Afrykańczyków, ale wtargnęła również do wspólnot chrześcijańskich. Powrócę znowu do wydarzenia, jakie miało miejsce w wiosce Koloyoka. Żyły w niej dwa szczepy, Banunu i Batende. Każdy pragnął, by władzę w tej wiosce sprawował zawsze człowiek ich szczepu. Nie było to możliwe, aby wioska posiadała na przykład dwóch szefów ziemi, dwóch sołtysów. Zawsze, kiedy kończyła się kadencja poszczególnych rządców, dochodziło w niej do kłótni i nieporozumień, z których jednak zawsze wychodzili ugodowo. Podczas jednej kadencji rządził Monunu, a druga przypadała dla Motendy. Radców i sekretarzy wybierano z obu plemion i w jakiś tam sposób dochodzili do porozumienia między sobą. Oprócz spraw państwowych pozostała jeszcze jedna instytucja w tej wiosce, do której przedostały się elementy narodowościowe. Był nią kościół. Nie tylko katolicki, ale również kościoły innych wyznań. U protestantów zrobiono ugodowo. Banunu postanowili się odłączyć od swoich braci Batende. Powstały więc dwa kościoły tego samego wyznania protestanckiego. Jeden na jednym końcu wioski, drugi na drugim, by być jak najdalej od siebie. Widzą to chrześcijanie katolicy i dają się porwać zbawiennej idei. Zróbmy tak, jak to zrobili protestanci. Ale jak to uczynić, by się nie dowiedział o tym ksiądz, że zamierzamy reformę? Mimo i tak licznych już problemów, wszczynajmy kłótnie i swary między sobą. Może ksiądz się zmęczy nami i pozwoli zrealizować nasze plany. Co pewien czas wybuchają między nimi spory, bo katechista Batende źle się wyraził w czasie niedzielnych modlitw o przewodniczącym Rady Kościelnej, który był ze szczepu Banu. Więc ksiądz jako strażak musi jechać gasić zapalną sprawę, musi ich godzić między sobą, bo jeśli nie, to dzidy, łuki i inne elementy wojenne pójdą w ruch. W końcu widząc, że księża się nie męczą ich kombinacjami, postanawiają się odłączyć wzorem wspomnianych wyżej braci odłączonych. I znowuż uzbrajam się w afrykańską cierpliwość i jadę gasić zapalne ognisko w łonie naszej wspólnoty. Wasi przyjaciele, mówię im, z innego wyznania mogli tak uczynić, wy natomiast nie, bo nie ma kościoła katolickiego Banunu ani kościoła katolickiego Batende. Jest tylko jeden kościół katolicki, powszechny, zbudowany na fundamencie apostołów, którego głową jest każdorazowy papież. Jeżeli to uczynicie, stworzycie swój własny kościół, a przez to zostaniecie wyłączeni z kościoła katolickiego i kapłan nie przyjedzie was odwiedzić, ani nie udzieli wam żadnego sakramentu. Pozostaniecie sami. Widząc, że nic im nie wyjdzie z ich kombinacji, zrezygnowali z zamiaru. Spory między nimi na jakiś okres ucichły, nie na długi jednak czas. Co pewien okres wybuchały ponowne kłótnie, sprzeczki i ksiądz dla dobra kościoła musiał je godzić, sprowadzać z wyżyn trybalizmu na równe, choć trudne drogi Boże, ukazując im właściwe ścieżki pańskie. A na nich liczy się nie Monunu lub Motende, lecz człowiek, jego dusza i to, czym żyje na co dzień. Na terenach Zairu, w pasie równikowym, żyją sobie ludzie, których zwyczaje i obyczaje budziły i budzą w dalszym ciągu zainteresowanie nie tylko wśród etnologów, ale i wśród tych, którzy nie interesują się specjalnie tą dziedziną nauki, czyli ludzi prostych. Są to pigmeje, zwani w języku Lingala Batwa. Może najpierw wyjaśnijmy, kim są pigmeje. Negrylowie, niskorosłe ludy zamieszkujące lasy Afryki Równikowej, wzrost mężczyzn średnio od 145 do 148 cm, skóra jasno-brunatna, budowa twarzy i cechy ugłosienia typowe dla czarnej odmiany człowieka. Jest ich około 150 tysięcy. Dzielą się na wiele plemion. Mówią językiem pigmejskim, o powiązaniach genetycznych z narzeczami Khoin, dźwięki zbliżone do mlasków. Żyją w kilkudziesięcioosobowych społecznościach, koczują, przenosząc się co kilka dni na nowe miejsca. Do czasów współczesnych zajmują się zbieractwem i łowiectwem. Mają bogatą obrzędowość związaną z totemizmem. Tak mówi na ten temat Encyklopedia Polska. I według tej definicji ukształtowała się zwłaszcza dawniej idea, że pigmej to człowiek bardzo niski, wręcz karzeł. Oczywiście można znaleźć wśród nich i takich, odpowiadających wyżej wspomnianemu opisowi, lecz pigmeje, z którymi ja się spotykałem, byli to ludzie wzrostu słusznego, a nawet wysokiego, dość przystojni. Gdzieś tam w samym środku afrykańskiej dżungli żyją plemiona prawdziwych pigmejów. Te zaś plemiona żyją na bardzo niskim poziomie kulturalnym, prowadząc prymitywny styl życia i nie grzeszą zbyt wielką urodą. Nasi pigmeje, których spotykaliśmy na co dzień, mieli już rozwiniętą kulturę. Starali się żyć w miarę nowocześnie, dorównując swoim panom, do których należeli. Mieszkając razem z nimi, byli w pewnym sensie zasymilowani kulturowo i zwyczajowo.